mówi Pary Szeryfi, niedziela 28 stycznia, dobry wieczór, przed mikrofonem Marek Bryziński, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości, a dalej o tematach, jakie poruszają francuskie tygodniki, opowie Grzegorz Dobiecki. Zgodnie z tym, co można było przewidzieć, tematem numer jeden jest odejście księdza Piotra. Na łamach Le Point głos w tej sprawie zabiera także profesor Bronisław Geremek. O postaci księdza Piotra mówi również w kronice wyznaniowej Anna Bernhardt. Agnieszka Kumor w magazynie Polska we Francji rozmawia z reżyserem Christianem Lupą o przedstawieniu Zaratrusta, które wystawił paryski Teatr Odeon Europa. Sylwia Gibbs zaprasza do wysłuchania magazynu europejskiego, jak Katarzyna Zawicka, na spotkanie z francuską piosenką. Naszą audycję realizuje Andra Kunowa, który od strony technicznej pomaga Charlotte. Tyle zapowiedzi tego, co nas czeka w czasie godzinnego spotkania, a teraz wiadomości. Na początek w skrócie. Benedykt XVI wzywa do harmonii między rozumem i wiarą. Dzisiaj uroczystości świętego Tomasza z Akwinu. W Dublinie konferencja katolickiej Sinn Féin, mogąca mieć kluczowe znaczenie dla procesu pokojowego w Ulsterze. Kolejne ofiary zamachu w Iraku, gwałtowne walki w Jemenie. Izraelski Arab po raz pierwszy w dziejach Izraela w rządzie tego kraju. Szwajcar Federer wygrywa Australia Open, Szwed Big Mark Slalom w Kitzbühel, a Małysz jest czwarty w Oberstdorfie. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W niedzielę z okazji uroczystości świętego Tomasza z Akwinu papież Benedykt XVI mówił o konieczności szukania harmonii między wiarą i rozumem. Święty Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła, głosił, że rozum może dać człowiekowi wszystko, co najlepsze, pod warunkiem, że się wyzwolimy i otworzymy. Benedykt XVI przypomniał, że wiara nie upokarza ani człowieka, ani jego rozumu. W Dublinie rozpoczęło się mogące mieć kluczowe znaczenie dla pokoju w Irlandii Północnej posiedzenie delegatów partii Sinn Féin, głównej partii katolickiej Ulsteru. Jednym z głównych punktów konferencji jest wywołująca wiele kontrowersji wśród katolików w Irlandii Północnej sprawa policji, spadkobiercy Royal Ulster Constabulary, którą katolicy uważają za jednostkę paramilitarną strzegącą interesów protestanckich lojalistów. Przybywającego na konferencję przewodniczącego Sinn Féin, Garego Adamsa, powitały transparenty z napisem: jesteśmy za opuszczeniem Irlandii Północnej przez Brytyjczyków, ale przeciwko policji brytyjskiej. W ubiegłym tygodniu ujawniono raport, z którego wynika, że policja starała się zatuszować co najmniej 10 przypadków zabójstw i tyle samo egzekucji, których sprawcami były paramilitarne jednostki lojalistów. Premier Tony Blair obiecał, że rząd w Londynie zajmie się tą sprawą. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Sadr City, bastionie szyitu, w wyniku terrorystycznego zamachu bombowego zginęło 8 osób, a 18 zostało rannych. Celem ataku była także szkoła w Bagdadzie. 4 dziewczynki zostały ranne. W Iraku zginęło kolejnych 6 żołnierzy amerykańskich. Większość ofiar zginęła w pobliżu Bagdadu w wyniku zamachów przeprowadzonych przy użyciu min podłożonych przy drodze. Jeden żołnierz poległ w prowincji Al-Anbar, będącej okiem cyklonu sunnickiego oporu. Od rozpoczęcia w marcu 2003 roku operacji wojskowej w Iraku poległo 3071 żołnierzy amerykańskich. Informacje podaje AFP, opierając się na danych przekazanych przez Pentagon, który nie chciał jednak potwierdzić wiadomości o zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca udzielającego wsparcia oddziałem irackim walczącym z szyitami w prowincji Najaf. W walkach 3 żołnierzy irackich zginęło, a 4 policjantów odniosło obrażenia. W Bagdadzie prokurator oświadczył, że istnieją potwierdzenia udziału kuzyna byłego dyktatora Saddama Husseina, Aliego Hassana al-Majida, w operacji przeciwko Kurdom. Operację przy użyciu broni chemicznej przeprowadzono w 1988 roku. Zginęło wtedy 182 tysiące Kurdów. To z rozkazu Majida użyto broni chemicznej. W czasie operacji zniszczono kilkanaście kurdyjskich wsi. W Jemenie w atakach przeprowadzonych przez rebeliantów działających w środkowej części kraju zginęło 6 policjantów i żołnierzy jemeńskich. 20 zostało rannych. Sytuacja w tej części Jemenu jest jednak coraz bardziej zapalna, w związku z czym władze w Sana skierowały tam dodatkowe jednostki wojska i policji. Od początku wybuchu rebelii, od 2004 roku, w zamieszkach zginęło około 700 osób. Rebelianci to szyici stanowiący mniejszość w rządzonym przez sunitów w kraju. Słucham Państwo Paryża RFI. Izraelski Arab muzułmanin Galeb Majadleh został mianowany ministrem rządu izraelskiego. Otrzymał stanowisko ministra bezteki. To pierwszy przypadek w dziejach państwa hebrajskiego, aby Arab zajmował tak wysoką pozycję w izraelskim rządzie. 53-letni Majadleh jest deputowanym Partii Pracy. Arabowie izraelscy stanowią 1/5 ludności Izraela. Mieszka ich tam 1 300 000. Są potomkami Palestyńczyków, którzy zostali na terytorium państwa hebrajskiego po jego powstaniu w 1948 roku. Premier władz palestyńskich Ismail Hania wezwał mieszkańców strefy Gazy do zachowania spokoju po tym, jak w starciach między zwolennikami Hamasu i Fatah zginęło 24 Palestyńczyków, a 50 zostało rannych. Hania, stojący na czele gabinetu uformowanego przez Hamas, wezwał prezydenta władz autonomicznych Mahmuda Abbasa, aby ten wydał rozkaz usunięcia uzbrojonych patroli i punktów kontrolnych z ulic Gazy. Mahmud Abbas stoi na czele organizacji Fatah. Zamieszki torpedują rozmowy na temat utworzenia rządu pojednania narodowego i sprawiają, że nad tonącą w nędzy strefą Gazy unosi się widmo wojny domowej. Liga Arabska potępiła walczące strony. Wypuszczone przez armię izraelską balony z napisem w języku hebrajskim wywołały panikę wśród mieszkańców południowego Libanu. Armia twierdzi, że chodzi o akcję reklamową. Tymczasem AFP donosi, że kilka osób zostało przewiezionych do szpitala po tym, jak gaz wypełniający balony został przez nich wchłonięty do dróg oddechowych. Według sieci telewizyjnej Al-Manar, która należy do szyitów z Hezbollahu, gaz był toksyczny, a napis przestrzegał przed zawartością balonów. The New York Times poinformował, że Izrael mógł naruszyć porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi określające zasady kupna broni amerykańskiej przez to, że w ubiegłym roku armia izraelska użyła wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych bomb odłamkowych. Biały Dom ma w tej sprawie poinformować Kongres. AFP wątpi, czy Izrael spotkają z powodu naruszenia porozumienia jakiekolwiek sankcje. Rosja poinformowała, że dotrzyma swoich zobowiązań i tak jak planowano, we wrześniu tego roku zakończy prace związane z budową irańskiej elektrowni atomowej Buszehr. Od listopada elektrownia ma ponoć już zacząć produkcję prądu. W Moskwie 300 nacjonalistów wzięło udział w manifestacji przeciwko, jak twierdzą, represji wobec nich ze strony państwa. Chodzi im o aresztowanie byłego pułkownika rosyjskich wojskowych służb specjalnych i o syna byłego ministra prasy, oskarżonych o przygotowywanie zamachu na ojca rosyjskiej prywatyzacji Anatolija Czubaisa. Ataku dokonano 2 lata temu. Czubais uszedł z zamachu z życiem. Podobne demonstracje odbyły się w innych miastach Rosji. W Samsunie na północy Turcji nieznani sprawcy zdemolowali 2-piętrowy budynek, w którym mieści się protestancka świątynia. W lipcu ubiegłego roku w tym samym mieście napastnik zabił nożem francuskiego księdza. Podobna tragedia miała miejsce w innym mieście Turcji, w Trabzonie, we wschodniej części kraju. Słuchają Państwo Paryż RFI. Grand Prix tradycyjnego festiwalu komiksów w Angulem przyznano argentyńskiemu artyście José Muñozowi. Za najlepszy album uznano pracę Japończyka Shigeru Mizukiego. Muñoz, który w latach 70. opuścił Argentynę rządzoną przez wojskową dyktaturę, mieszka w Paryżu. I jeszcze garść wiadomości ze stoków i z boisk, bo też dzisiaj dużo się tam działo. 25-letni Szwajcar Roger Federer obronił tytuł tenisowego mistrza Australii i w finale turnieju Australia Open pokonał Chilijczyka Fernando Gonzalesa w 3 setach. Federer jest na 1. miejscu w światowym rankingu tenisowym. Zapowiada, że będzie grał do Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku, które to igrzyska odbędą się w Londynie, a komentatorzy nie kryją słów pochwał pod adresem szwajcarskiego tenisisty. W Warszawie zakończyły się Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym. Najwięcej medali przywożą Rosjanie i Francuzi, którzy wywalczyli 2 złote i 2 brązowe medale. Po 2 złote i po 2 brązowe. Polacy zdobyli 1 srebrny i 1 brązowy krążek. Czy Szwed Jens Bygmak idzie w ślady swego wielkiego rodaka Ingemara Stenmarka? Trudno wyrokować, ale 21-letni narciarz dobrze zaczął. W Kitzbühel na słynnej trasie wygrał slalom specjalny, mając w obydwu przejazdach najszybsze czasy. W klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim prowadzi Norweg Axel Lund Svindal. W San Siciario we Włoszech rozegrano 3. pod rząd supergigant. Renata Göcher, Austriaczka, wygrała 2, a w niedzielnych zawodach była 2. Po raz setny w swojej karierze stanęła na podium. Triumfowała Amerykanka Lindsay Kildow. Najlepsza Francuzka Ingrid Jacquemot dopiero 15. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi 31-letnia Austriaczka, właśnie Renata Göcher. Adam Małysz zajął 4. miejsce na skoczni w Oberstdorfie. Był 3. po 1. serii. Wygrał Niemiec Michael Ullmann. W Pucharze Świata prowadzi Norweg Jakobsen. Małysz jest 5. I jeszcze raz przypomnę najważniejsze informacje dnia. W skrócie, Benedykt XVI wzywa do harmonii między rozumem i wiarą. Dzisiaj uroczystości świętego Tomasza z Akwinu. W Dublinie konferencja katolickiej Sinn Féin, mogąca mieć kluczowe znaczenie dla procesu pokojowego w Ulsterze. Kolejne ofiary zamachu w Iraku, gwałtowne walki w Jemenie. Izraelski Arab po raz pierwszy w dziejach Izraela w rządzie tego kraju. Szwajcar Federer wygrywa Australia Open, Szwed Bygmark slalom w Kitzbühel, a Małysz jest 4. w Oberstdorfie. Bardzo dobre miejsce. I to były wiadomości RFI z Paryża. Trudno się dziwić, że postać i odejście księdza Piotra, osoby tak charyzmatycznej, tak niesłychanie popularnej we Francji, a także poza jej granicami, było głównym tematem o jakim pisały francuskie tygodniki. A co pisał, opowie Państwu Grzegorz Dobiecki.
Ksiądz Piotr jeszcze raz trafił na okładki tygodników, choć tak nie lubił gwiazdorstwa i wszelkich konkursów duchowej piękności, które zresztą wbrew swojej woli regularnie wygrywał. Uważał, że przyznawanie mu pierwszego miejsca w rankingach narodowych ulubieńców było ze strony rodaków hipokryzją, znachorskim zabiegiem, czy raczej wybiegiem autoterapeutycznym. Francuzi leczyli w ten sposób własne wyrzuty sumienia. Zapewniali sobie alibi na wypadek, gdyby ktoś spytał, a co sami zrobiliście dla biednych, bezdomnych, odrzuconych, skazanych na samotność. Ciągle nie padła odpowiedź, która zadowoliłaby księdza Piotra. Jego pamiętny apel z 1954 roku, wezwanie do insurekcji dobra, nie traci mocy ani aktualności i pół wieku później. W swoim hołdzie dla zmarłego francuskie tygodniki mogłyby się posunąć jeszcze dalej niż to robią i ukazać się z jedną identyczną okładką. Mają różne, ale z każdej, teraz już pewnie rzeczywiście po raz ostatni, patrzy ten sam brodaty łachmaniarz Boga, apostoł nędzarzy w znoszonej sutannie i wiecznym baskijskim berecie, pamiątce Makizarda z ruchu oporu. Buntownik, powstaniec, rebeliant głoszą podobne tytuły. Podobne formuły wypowiadają rozmaite francuskie autorytety, które nie mają i chyba już nigdy nie będą miały takiego posłuchu i takiej pozycji, na jakie zapracował całym życiem ksiądz Piotr. Warto było poprosić o refleksję kogoś spoza tego grona. Zrobił to Jérôme Cordelier z Le Point. Jego rozmówcą jest Bronisław Geremek, kojarzony we Francji i słusznie ze Związkiem Zawodowym Solidarność oraz Demokratycznymi Przemianami w Polsce. Raczej mało kto nad Sekwaną wie, że Geremek jest nie tylko eurodeputowanym i byłym szefem polskiej dyplomacji, ale przede wszystkim profesorem historii, specjalistą od średniowiecza, a jeszcze dokładniej od dziejów nędzarzy, bezdomnych i wszelkich ludzkich rozbitków. Specjalizacja to, jak nie trudno zauważyć, pokrewna pasji życia księdza Piotra. Czy Abbé Pierre został usłyszany, pyta Jérôme Cordelier. Owszem, przyznaje Bronisław Geremek, jego głos rozległ się na scenie publicznej, ksiądz Piotr zyskał sojuszników politycznych. Niemniej, jeśli wziąć pod uwagę piętno, jakie odcisnął, chyba raczej rozbudził życzliwość dla biednych, niż skutecznie wpłynął na akcję publiczną na ich rzecz. W naszej Unii Europejskiej, Geremek podkreśla wyraźnie słowo naszej, na początku tego wieku 70 milionów ludzi żyje wciąż poniżej progu ubóstwa. Oczywiście to kryterium się zmienia. Nie można powiedzieć, żeby Europa stała się niesprawiedliwa. Prosperuje lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. W poprawie jej pomyślności swój udział mają też najsłabsi. Jednak społeczne wykluczenie pozostaje faktem codzienności. Wspólnota narodowa, również każda grupa społeczna, nadal określa się przez wykluczenie innego, tego, który czymś się odróżnia, czy to będzie biedak, czy imigrant. Nasze odruchy pozostają uwarunkowane przez strach przed włóczęgą, tę średniowieczną obawę przed człowiekiem, który jest wszędzie, czyli nigdzie. Dlaczego, pyta dalej dziennikarz Le Point, w 50 lat po apelu z zimy 54 ubóstwo i niesprawiedliwość społeczna należą wciąż w Europie do palących aktualności? Dlatego, sądzi Bronisław Geremek, że uczucie solidarności jest w nas takie słabe. To coś innego niż akt dobroczynny, działalność charytatywna. Solidarność nie jest odruchem naturalnym. Narzuciła ją kultura, wychowanie, nauka kościoła, aktywność rozmaitych stowarzyszeń. Naszymi zachowaniami steruje darwinizm społeczny, zgodnie z którym uważa się, że słaby sam jest sobie winien, zaś silny swoje sukcesy zawdzięcza własnym przymiotom. Takie rozumowanie niesie znacznie większe niebezpieczeństwo niż wszelkie koncepcje liberalne w polityce. Zgoda, dzisiaj w Europie niesienie pomocy potrzebującym wydaje się czymś naturalnym, niezbędnym, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych dominuje mentalność przypisująca odpowiedzialność za nieszczęście temu, na którego ono spadło. Ale nawet jeśli u nas postawa współczucia jest rozpowszechniona, to nie znajduje ona przecież przełożenia na działalność polityczną. Dlaczego nie ma wciąż odpowiedzi na apel księdza Piotra o solidarność społeczną? Jestem bezbronny wobec ciężaru tego pytania, wyznaje Bronisław Geremek. I dodaje, że towarzyszy mu gorzkie przekonanie, iż taka solidarność daje o sobie znać jedynie w chwilach wyjątkowych, jakimi były właśnie apel Abbé Pierre'a z 1954 roku, czy walka polskiej solidarności. Potem zaś bardzo szybko górę biorą nasze skłonności egoistyczne. Mówi Paryż, Radio France International. Słuchają Państwo przeglądu francuskich tygodników. Już od dłuższego czasu wprawni czytelnicy zaczynają lekturę Le Point od nowych przemyśleń niezawodnego Nicolas Bavereza. Jest to obecnie zapewne najbardziej wzięty francuski publicysta, być może także najbardziej oryginalny, chociaż pod tym drugim epitetem już nie każdy się podpisze. Baverez sprawnie porusza się po bezkresach ekonomii, politologii i socjologii. Zwykle jest to ruch powierzchniowy, więc złośliwi mogliby go nazwać pływakiem, że jednak ma bardzo dobry styl, warto jego ruchy śledzić. Najpierw stworzył arcykrytyczny nurt tzw. upadkologii, by potem pozytywistycznie ogłosić potrzebę przywrócenia wartości pracy. Nie trzeba być wyjątkowo spostrzegawczym, by zauważyć, że podobnie ewoluował dyskurs Nicolas Sarkozy'ego, faworyta prawicy w wyborach prezydenckich. W swej nieregularnej kronice, publikowanej na łamach Le Point, Nicolas Bavereze przedstawia teraz najważniejsze zadania i wyzwania stojące przed Europą. Pod ich zestawieniem mógłby się z powodzeniem podpisać imiennik autora Sarkozy. Oto ta lista europejskich priorytetów. Punkt pierwszy. Wydobyć z impasu projekt Konstytucji Europejskiej, przystępując do pracy nad traktatem skoncentrowanym na samych instytucjonalnych mechanizmach podejmowania decyzji. Punkt drugi. Przerwać obłędny bieg ku rozszerzeniu Unii. Autor nazywa ten proces mechanicznym. Zamrozić negocjacje z Turcją. Zdefiniować na nowo cele i granice wspólnoty. Bavereze dodaje, że zamordowanie Hranta Dinka, dziennikarza pochodzenia ormiańskiego, stało się kolejnym dowodem na to, jak delikatna jest turecka demokracja i swobody polityczne w tym kraju. Po trzecie, należy przyjąć wspólną linię polityczną wobec islamu, łącząc legalność statusu i integrację społeczności muzułmańskich z determinacją w walce z fanatyzmem i terroryzmem. Punkt czwarty. Wypracować strategię bezpieczeństwa skierowaną na ochronę terytorium i granic Unii. I wreszcie po piąte, przyspieszyć budowę wielkiego rynku, zwłaszcza w dziedzinie usług i energetyki. Do swych wytycznych Nicolas Bavereze dodaje uwagi uzupełniające i dopiero one nadają temu programowi właściwy wymiar, chciałoby się powiedzieć, kampanijny. Pisze otóż, że pół wieku po powołaniu do życia wspólnego rynku Europa znajduje się na zakręcie swojej historii. Wszystko zależy od sposobu, w jaki ten wiręż zostanie pokonany. Jeśli zrobi się fałszywy manewr, poślizg może doprowadzić do, uwaga, rozwiązania Unii Europejskiej, ni mniej, ni więcej. A więc do Europejczyków należy wybór. Albo nadanie nowego impulsu procesowi integracji, albo ucieczka do przodu w rozszerzenie UE, które faktycznie oznacza zamykanie się w sobie coraz bardziej odmiennych narodów. Do Francuzów należy zaś odprawienie egzorcyzmów na własnym podwórku, zahamowanie spirali regresu, otrząśnięcie się z antyeuropejskiego amoku. Tylko wtedy uda się na powrót uczynić z Francji wiarygodne mocarstwo w łonie Unii Europejskiej, a potem wrócić do projektu Europy politycznej, zdolnej ważyć w sprawach świata XXI wieku. Powyższe słowa, powtórzmy to raz jeszcze, zostały ogłoszone drukiem w tygodniku Le Point przez publicystę Nicolas Bavereze. Nie zdziwię się jednak, jeśli usłyszę je w niezmienionej wersji z ust Nicolas Sarkozy'ego na jednym z wieców wyborczych. Oczywiście nie przeszłyby one przez usta pani Ségolène Royal, ale jej problem, a w jakiejś mierze i problem Francji, polega na tym, że nie ma dziś żadnego publicysty o sympatiach lewicowych, który mógłby spisać wiarygodne kontrpropozycje do zacytowania in extenso na mitingu kandydatki socjalistów. Albo, co też możliwe, ci, których byłoby stać na opracowanie takiego programu, nie chcą pracować dla Ségolène Royal.
W najciekawszych tematach tygodników francuskich mówił Grzegorz Dobiecki. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Między innymi w tygodnikach była mowa o księdzu Piotrze. Tej postaci poświęcona jest także nasza kolejna audycja w programie.
Kronika religijna. Anna Bernhardt.
C'est la France entière qui est touchée au cœur.
L'abbé Pierre, fondateur des Compagnons d'Emmaüs, résistant et ancien député, est mort tôt ce matin.
Résistant et député, fondateur des Compagnons d'Emmaüs, il s'est engagé toute sa vie auprès des plus pauvres et des déshérités.
Abbé Pierre nie żyje. Poniedziałkowa wiadomość zjednoczyła Francuzów w żalu. Śmierć 94-letniego księdza Piotra pogrążyła w smutku nie tylko najuboższych i pokrzywdzonych, których bronił przez całe życie papież ubogich, jak go często nazywano. Z czarnym beretem na głowie, peleryną na ramionach i laską w dłoni, święty Franciszek po tej stronie Alp walczył z biedą i nędzą. Walczył o dach nad głową dla każdego. Walczył niestrudzenie, wykorzystując media, polityków i działaczy. Jego apel o pomoc w 1954 roku, gdy w srogą zimę umierali bezdomni na ulicach Francji, przyniósł natychmiastowy skutek.
Mes amis. Un grand événement s'est produit sur la France. Nous étions, semblait-il,
przyjaciele, wielka rzecz stała się we Francji. Wydawało się, że dzieli nas wszystko, a tu nagle okazało się z niebywałą siłą, że jest coś, co nas łączy, jest coś, z czym wszyscy się zgadzamy, jest coś, czego wszyscy chcemy, coś bardzo prostego i zasadniczego. Francuzi chcą mieć gdzie mieszkać.
W środę i czwartek w kaplicy w paryskim kościele Val de Grâce, gdzie wystawiono zwłoki zmarłego, setki osób żegnały księdza Piotra. Najczęściej powtarzanym przez łzy słowem było słowo ojciec, ojciec odszedł.
J'ai pas connu mon père, j'ai pas connu de la famille, et pour moi c'est une grande famille qui disparaît.
Je vois que vous avez emmené des fleurs, c'est important. Pour moi ça me semble important pour l'abbé Pierre, pour le remercier. Je le connais pas personnellement, et bon, je trouve qu'il mériterait sa place avec les autres grands hommes, au Panthéon par exemple. J'espère que le combat qu'il a mené toute sa vie, j'espère que d'autres prendront la relève.
Très très aimé, je peux même pas parler.
J'ai jamais connu quelqu'un d'autre comme ça. Ouais.
W piątek w katedrze Notre-Dame odbyła się uroczysta msza żałobna, którą odprawiał arcybiskup Paryża kardynał André Ventrois. Przybyli na nią najwyżsi przedstawiciele państwa z prezydentem i premierem na czele. Na zewnątrz katedry ogromny tłum w skupieniu śledził na ekranach przebieg ceremonii. Potem trumnę ze zwłokami księdza Piotra przewieziono do Normandii. Według ostatniej woli zmarłego spoczął on na cmentarzu Westeville obok towarzyszy walki z charytatywnej organizacji Emmaüs, założonej ponad pół wieku temu. Na grobie położono gałązkę mimozy.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
Rok 2006 był w Unii Europejskiej rokiem mobilności pracowników. 2007 będzie rokiem równych szans dla wszystkich. To nie znaczy, że tak będzie w rzeczywistości, a szkoda. To piękne hasło ma tylko przyświecać wszystkim państwom członkowskim i skłonić je do stosownych działań. O ich konieczności świadczą wyniki Eurobarometru, czyli badania ankietowego przeprowadzonego w 27 krajach Unii. 64% respondentów ma wrażenie, że dyskryminacja jest szeroko rozpowszechniona, a ponad 50%, że walka z dyskryminacją w ich krajach jest niewystarczająca. Ogromna większość Europejczyków jest zdania, że niepełnosprawność, narodowość romska, chodzi o cyganów, wiek ponad 50 lat i odmienne pochodzenie etniczne działa na niekorzyść danej osoby w życiu społecznym. Ten stan rzeczy chce właśnie zmienić Komisja Europejska. Pierwszy krok miał miejsce 23 stycznia. Otworzono nową stronę internetową EYEO. Jest to angielski skrót Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Znajdą się na niej informacje, pomysły, kontakty. Eurobarometr wykazał, że tylko 1/3 mieszkańców Unii zna swoje prawa, gdyby stali się ofiarami dyskryminacji lub molestowania. Tymczasem istnieje w unijnych traktatach i aktach prawnych rozbudowana legislacja na temat zapobiegania dyskryminacji na tle płci, pochodzenia etnicznego czy rasowego, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, religii czy przekonań. Legislację należy jednak wzmocnić, a także czuwać nad jej egzekwowaniem. Stąd decyzja ustanowienia Europejskiego Instytutu do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, który zacznie działać już w 2007 roku. Jego zadaniem ma być m.in. przeprowadzenie dokładnej analizy porównawczej sytuacji kobiet we wszystkich krajach członkowskich. Instytut będzie miał siedzibę w Wilnie. 30 stycznia odbędzie się w Berlinie pierwszy w historii szczyt równości. Episkopatów Unii Europejskiej, złożona z biskupów 25 państw członkowskich, powołała jesienią 2006 roku Komitet Mędrców. Miał on przygotować oświadczenie na temat chrześcijańskich wartości integracji europejskiej. Biskupi zamierzają ogłosić to oświadczenie z okazji 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego, która wypada 25 marca, równolegle do deklaracji politycznej przywódców 27 państw członkowskich. W skład Komitetu Mędrców wchodzi szereg osobistości laickich związanych z Unią Europejską, m.in. dwóch Polaków, Jerzy Łukaszewski, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, i eurodeputowany Jan Kułakowski. Zapytaliśmy go, jak się odbywają prace komitetu.
No myśmy mieli 3 posiedzenia, których celem było opracowanie deklaracji z okazji 50. rocznicy Traktatu Rzymskiego. Deklaracji, która się nazywa Une Europe de valeurs, la dimension éthique de l'Union européenne.
Po polsku tytuł deklaracji brzmi Europa wartości, wymiar etyczny Unii Europejskiej. Jan Kułakowski mówi dalej, że nie może na razie zdradzić treści deklaracji. Zostanie ogłoszona w marcu 2007 podczas kongresu Komisji Episkopatów Unii Europejskiej w Rzymie. Jan Kułakowski zgodził się jednak udzielić naszej redakcji kilku informacji.
Mogę pani powiedzieć, że to jest tekst, który nie będzie oficjalnym tekstem Komisji Episkopatu, tylko tekstem właśnie tego Komitetu Mędrców, ale z przedmową, z prowadzeniem przewodniczącego Komisji Episkopatów.
Jakie jest pana osobiste stanowisko w tej sprawie?
Brałem udział w pracach. Myśmy mieli dwóch członków, którzy zredagowali projekt i ten projekt żeśmy dyskutowali na dwóch posiedzeniach kolejnych. Ten projekt już jest w tej chwili definitywny. Posiedzeń więcej pewnie nie będzie.
Dopiero rozumiem.
Będzie to Kongres Katolicki w Rzymie z okazji rocznicy Traktatu Rzymskiego i z tej okazji będzie ten tekst opublikowany.
A oto konkretne zarysy tekstu przyszłej deklaracji Komisji Episkopatów Unii Europejskiej.
Pierwszy podtytuł jest pokój i wolność. Drugi podtytuł jest zbliżenie narodów. Trzeci podtytuł jest puissance et responsabilité. Znaczy, ja rozumiem, no, władza i odpowiedzialność. Czwarty jest różnorodność i subsydiarność. I następny podtytuł jest solidarność wewnątrz Unii. I ostatni podtytuł jest solidarność Unii ze światem. I później jest kilka konkluzji, które kończą ten dokument.
Ale słuchając właśnie tych tytułów, nie odnosi się wrażenia, że chodzi o religię?
Chodzi o wymiar etyczny integracji europejskiej. Nie tylko czysto religijny, ale etyczny. Tam jest mowa o religii, jest mowa o religiach, nie tylko o religii katolickiej, ale jest w ogóle mowa o wartościach etycznych współpracy i integracji europejskiej.
Czy ten dokument mógłby posłużyć w przyszłej dyskusji, właściwie dyskusji, która już się toczy, o przyszłym traktacie konstytucyjnym lub innym Unii Europejskiej?
Moim zdaniem on nie tylko mógłby, ale powinien. Natomiast w obecnym stadium, a sądzę, że już zmian wielkich nie będzie, tam bezpośredniego odwołania do traktatu bądź do preambuły nie ma. Natomiast jest powiedziane, że traktat jest potrzebny, że jest konieczny i że musi uznawać wartości etyczne i religijne.
Słyszeli Państwo rozmowę z Janem Kułakowskim, członkiem grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w Parlamencie Europejskim. Podczas styczniowej ceremonii w ambasadzie francuskiej w Warszawie Jan Kułakowski został odznaczony Orderem Kawalerii Legii Honorowej i Narodowym Orderem Wielkiego Oficera Zasługi. Wręczając mu insygnia, ambasador Pierre Mena podkreślił, że Jean Kułakowski jest w jednej osobie ministrem, związkowcem zaangażowanym w walkę Solidarności i Międzynarodowej Ruch Związkowy, deputowanym Parlamentu Europejskiego i jedynym negocjatorem piątego rozszerzenia, który prowadził rozmowy akcesyjne na temat wejścia Polski do Unii po francusku. W swoim oświadczeniu Jan Kułakowski powiedział, że wierzy w przyjaźń polsko-francuską, która jest jego zdaniem potrzebna integracji europejskiej. Na pewno poznali Państwo szczególną wersję hymnu Unii Europejskiej, którym jest fragment 9 symfonii Beethovena Oda do radości. Od 1 stycznia niemieckie radio Deutschlandfunk nadaje go codziennie około północy, tuż po hymnie narodowym, pragnąc w ten sposób uczcić sprawowanie przez Niemcy półrocznej prezydencji w Unii Europejskiej. Jeśli wierzyć rzecznikowi radia Deutschlandfunk, hymn zostanie w programie nawet po 30 czerwca, kiedy prezydencja obejmie Słowenia.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Agnieszka Kumor.
W sobotę 27 stycznia Stary Teatr z Krakowa zakończył gościnne występy w paryskim Odeonie, Théâtre de l'Europe. 4,5-godzinny spektakl Zaratustry Krystiana Lupy zadziwił francuską krytykę. Nam reżyser opowiedział o pracy nad tym niecodziennym tworzywem, które stało się dla niego wielkim doświadczeniem teatralnym. Zacytujmy na początek głosy francuskiej prasy. Martine Zilbert z Le Monde wydawała się nieco zdezorientowana stylem przedstawienia, wychwalając jednak grę krakowskich aktorów. René Solis z Libération odnalazł w Zaratustrze tak charakterystyczną dla spektakli Lupy rozciągliwość czasu. Nic nie ciąży, wszystko płynie, napisał Solis, którego uwiodła nie dramatyczna akcja, lecz zapomniany czas, którego polski reżyser szuka w świecie bez Boga.
Kim ja jestem? Poznaję cię dobrze. Ty jesteś zabójcą Boga. Ty
Chciałam zapytać pana o pańską pracę teatralną i również dramaturgiczną, bo pan jest jak zawsze i adaptatorem tekstów i konstruuje pewną całość teatralną. Mam wrażenie, że jest jakiś pewien etap w pańskiej pracy teatralnej. Dwie pierwsze części są bardziej dramaturgicznymi wizjami niż pewną narracją dramaturgiczną. Tę narrację typową dla pana, psychologiczną, odnajdujemy w trzeciej części. Te dwie czy trzy sceny, które pan wziął ze szlifa, są materiałem na to. Dlaczego pan potrzebował poetyckiego, filozoficznego poematu niczego dla dwóch pierwszych części, by dojść w końcu do filozofa?
Pierwszym zamiarem było oczywiście zrobienie Zaratustry. Zawsze, kiedy czytałem parokrotnie, że tak powiem, wracałem w swoim życiu do Zaratustry, za każdym razem na jakimś zakręcie swojej własnej drogi, że tak powiem, ciągnęło mnie do tego dramatu. Zawsze uważałem, że on jest dramatu, widzi pani. Co powiedziałem zupełnie bezwiednie. Tak, to jest jakby powiedzieć dramat filozoficzny w gruncie rzeczy, mimo że nie rozpisany na osoby, ale ma w sobie tak wielki ładunek zmysłowego, że tak powiem, ludzkiego napięcia i ludzkich sytuacji, że jest on rodzajem dramatu, bardziej dramatu niż epopei, ponieważ w gruncie rzeczy myśli wizje niczego układają się zawsze w pewnego rodzaju dialogi pełne wewnętrznych napięć, przeciwieństw, sporu i konfliktu. Konfliktu z samym sobą głównie oczywiście. Pieły się wizje, które były później, jakby powiedzieć, myślami w chwilach goryczy i chwilach depresji. Myśli te były podważane i, jakby powiedzieć, ponownie rozbijane. O tym jest Zaratustra. To jest dramat. Naturalnie, prawda, można powiedzieć, że to, jakie są dwa pierwsze akty tego przedstawienia, o tym decyduje materia, która, prawda, ma w sobie pewnego rodzaju archaiczność. Archaiczność, którą w tej chwili na przykład tłumacze fałszywie próbują złapać przez jakieś archaizmy językowe. To jest archaiczność Pisma Świętego i znowu, jakby powiedzieć, nie Pisma Świętego jako zabytku literatury czy zabytku ludzkiej myśli czy zabytku ludzkiej religii, ale Pisma Świętego jako pewnego rodzaju księgi dramatu bosko-ludzkiego. Kiedy wkraczamy w te rejony, sami, że tak powiem, wewnętrznie stajemy się na podobieństwo, prawda, jakby powiedzieć, tego typu archaicznych przeżyć, ponieważ to dotyczy pokładów naszej, jakby powiedzieć, archaicznej duchowości, która jest w samym środku, w samym rdzeniu. To jest coś takiego, że ten szlif do nas przypłynął. Ja nie miałem w ogóle pojęcia, że istnieje ten dramat. W momencie, kiedy zaczęliśmy się zajmować Zaratustrą, kiedy weszliśmy w pierwsze próby, ja pełen byłem przerażenia, jak uda mi się to mimo wszystko, mimo tej całej zmysłowości materii, przekuć na teatr. Nietzsche jeszcze na marginesie, to jest niezwykłe. Nietzsche, jakby powiedzieć, wziął sobie Zaratustrę jako narzędzie myślenia. To znaczy, on przeżywał, myślał Zaratustrą, w tym momencie mógł sobie pozwolić na większy radykalizm i przez tą archaiczność i przez tą figurę mógł, że tak powiem, dopuścić w większym stopniu tego szaleńca religijnego, którym był w środku, niż, że tak powiem, w swoim XIX-wiecznym kostiumie filozofa, od którego wymagano, prawda, jak powiedzieć, racjonalnego przewodu. Ta figura pozwalała niczemu rozbić w gruncie rzeczy schematy uprawiania filozofii w onych czasach. Zresztą można powiedzieć, książka była, prawda, jakby wielkim skandalem w kołach filozoficznych, prawda? No to po prostu było coś nie do pomyślenia. To było kuriozum, to był skandal po prostu. prostu. A więc ten osobisty, ten intymny Nietzsche tam tkwi w tym Zaratustrze i w tym momencie, kiedy właściwie można powiedzieć w pierwszym tygodniu prób, przybył, proszę sobie wyobrazić, list do mnie z Niemiec od tłumacza z tym tekstem, z takim dopiskiem, że słyszał, że zająłem się Zaratustrą i że może świeżo przetłumaczony przez niego tekst umarłego niedawno Szlifa, który to tekst uważa za niezwykle głęboki i ciekawy i tragiczny, genialny, powiedział w tym liście tłumacz, że może się przydać. No powiedziałbym z taką dozą niedowierzania, przeczytałem ten tekst i na drugi dzień przyniosłem go na próby. Na tych próbach jeszcze siedzieliśmy w te, coraz częściej coś takiego się dzieje. Siedzieliśmy w zespole, w którym nie były rozdane role. Nikt jeszcze nie wiedział, co ma grać. I w tym momencie żywiołowo, że tak powiem, nagle, bez jakichś strategii literacko-dramaturgicznych, zdecydowaliśmy się, że to jest właściwie niesłychany finał tego. Szaleństwo filozofa Nietzschego w gruncie rzeczy jest rodzajem spojenia tych dwóch postaci. Że szaleństwo jest, jak gdyby powiedzieć, wejściem Zaratustry w Nietzschego, Nietzschego w Zaratustrę. Że można sobie powiedzieć, że przecież niczym innym, wiadomo, że oczywiście są zawsze, prawda, w naszych chorobach są, jest podłoże cielesne, ale nasze choroby wybuchają w gruncie rzeczy dosyć symbolicznie. One wynikają ze stanu naszego ja, że szaleństwo Nietzschego trudno na początku stwierdzić. Ostatnie pisma Nietzschego są najbardziej profetyczne, najbardziej genialne. Światło jest najpiękniejsze i najczystsze wieczorem, kiedy już przestaje być. W związku z tym, prawda, trudno nam się zdecydować o szaleństwo Nietzschego, kiedy to zanika związek i możliwość komunikacji z resztą świata. Czy to jest zanik ludzkiego ducha, czy też wzniesienie się w takie rejony, które są już niekomunikowalne, prawda? I dlatego kogoś uważamy za szaleńca, że już stracimy z nim kontakt po prostu. To spowodowało, że w ten sposób zakończyliśmy. Ja sobie od samego początku pomyślałem, że dobrze byłoby przygodę Zaratustry zobaczyć w trzech wydaniach ludzkiej kondycji. W wydaniu młodzieńca, który ma drapieżną konieczność i marzenie zdobycia świata, na tak zwaną epokę dojrzałą, kiedy następuje rewizja, bardzo często dla samego człowieka niebezpieczna, zabójcza, której jest wielkie odkrycie własnego błędu. Wielkie odkrycie własnego błędu jest czasami procesem tak ogromnym, że właściwie się na tym kończy. Że człowiek odkrywa własny błąd i z tym schodzi do grobu. Myślę, że nielicznym udaje się na gruzach własnej budowli zacząć budować przynajmniej fundament nowej budowli. To, co dzieje się w akcie trzecim, to są jakieś szczątki. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy z tego powstała jakaś nowa idea. My jesteśmy w stanie stwierdzić, że to są, powiedziałbym, jakieś bardzo przerażające iluminacje, które nie są jednak wyłącznie nihilistyczne, które nie są stwierdzeniem, że dążenie ludzkie nie ma sensu, że idea człowieka nie ma sensu. Nagle w tym najbardziej przerażającym miejscu pojawia się na nowo ta idea, dla mnie w sposób inny, to znaczy niewyrażony słowami, wyrażony poczuciem bólu i tragizmu i jakiegoś piękna, które się rodzi w tych rejonach największego ludzkiego upadku.
Może nie wystarczy mówić o współczuciu, tak, trzeba je odczuć. Nietzsche na koniec doznaje odczucia współczucia ludzi. Tak.
I to można powiedzieć innego rodzaju współczucia, nie współczucia, które moglibyśmy nazwać litością. Współczuję, czyli jestem tam. Jestem w nich, rozumiem, jestem też, wchodzę w jakąś wspólnotę i wówczas nie odtrącam, tylko jakby jestem uczestnikiem i zbieraczem, pszczołą ludzkiej tajemnicy, która u wielu cierpiących ludzi przechodzi przez nich bezrefleksyjnie, nie jest w stanie zebrać się w żaden obraz. Tutaj jednak ten obraz powstaje.
O swoim spektaklu Zaratustra, pokazanym w paryskim Odeonie z zespołem Starego Teatru z Krakowa, mówił Krystian Lupa.
Radio du Monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Françoise Hardy wydała nową płytę. Mimo jej wcześniejszych zapewnień, że po 50 nie będzie już śpiewać, mimo wydania już pożegnalnej płyty i to ładnych parę lat temu, bo w 1988 roku, czyli blisko 20 lat temu, jednak po raz kolejny uległa, nie wiem komu lub czemu, czy swoim fanom, czy swojej pasji. W każdym razie nowa płyta ukazała się pod koniec minionego roku. Zanim ją Państwu przedstawię, myślę, że warto kilka słów powiedzieć o Françoise Hardy, która jest ciągle jeszcze jedną z najważniejszych postaci współczesnej piosenki francuskiej. A jej kariera trwa już od dawna, bo młodziutka Françoise Hardy zaczęła śpiewać jako nastolatka. Na świat przyszła 17 stycznia 1944 roku w Paryżu. Ją i jej o półtora roku młodszą siostrę wychowywała samotna matka, pracująca jako księgowa. Ojciec pokazywał się z rzadka i do jego największych zasług zaliczyć trzeba prezent, jaki podarował starszej córce z okazji zdania przez nią matury. Była to gitara. Françoise była młodą panienką, nieśmiałą i zamkniętą w sobie, a śpiewać, jak sama twierdzi, zaczęła, bo słuchanie piosenek innych było jedyną sprawą, która wówczas ją interesowała. Na życzenie matki próbowała podjąć jakieś studia, początkowo prestiżowe nauki polityczne, potem literaturę, szybko jednak z nich zrezygnowała, całkowicie poświęcając się piosence. Pierwszą płytę z czterema tytułami nagrała w 1962 roku. Trzy z nich były jej autorstwa, a jedna przeszła do historii francuskiej muzyki rozrywkowej.
J'aurai quelqu'un qui m'aime.
Le Garçon, LFI, Françoise Hardy. W ciągu kilku miesięcy następujących po ukazaniu się płyty Françoise Hardy staje się nową gwiazdą i idolem młodzieży. Wtedy też poznaje fotografa Jean-Marie Perrier, który z nieśmiałego i trochę nijakiego, długonogiego chudzielca, jakim była wtedy Françoise Hardy, tworzy gwiazdę i modelkę. Wchodzi również w jej życie prywatne, stając się jej wielką miłością i pierwszym poważnym partnerem. W swym nowym wcieleniu François staje się ulubienicą dziennikarzy, zaczyna całkiem udaną karierę aktorki. Jako piosenkarka jest jedną z niewielu francuskich artystów uznanych i cenionych za oceanem. Trasy występowe następują jedna po drugiej. W 1968 roku tylko w pierwszym kwartale dała 73 recitale. Nie sprzyja to życiu rodzinnemu i stało się jedną z głównych przyczyn rozstania z Jean-Marie Perrierem. Ewentualne łzy szybko ociera wschodząca gwiazda francuskiego kina, również piosenkarz i autor Jacques Dutronc, ten sam, który zaśpiewał słynny motyw przewodni z serialu Arsène Lupin. W tym samym roku, zmęczona ciągłymi występami, Françoise postanawia rozstać się ze sceną i od tej pory już tylko nagrywa płyty lub audycje. W 1971 publikuje nową płytę, która wkrótce staje się płytą kultową młodego pokolenia. W czerwcu 1973 roku na świat przychodzi Thomas Dutronc, syn Françoise i Jacques'a. Młoda matka oddaje się wychowaniu dziecka i coraz bardziej wciągającej ją astrologii. Wierna swojemu postanowieniu nie występuje, nagrywa jednak kolejne płyty. W 1988 roku wydaje płytę, o której wspomniałam na początku, Décalage. Miała być ona, ale jak widać nie była jej pożegnaniem z piosenką. Przypomnijmy jedną z piosenek z tej właśnie płyty, Partir quand même. Płyta nie zrobiła furory i ostatecznie nie była pożegnaniem. W 1993 roku François Hardy wzięła udział w nagraniu płyty Urgence, z której dochód przeznaczony został na walkę z AIDS-em, a w maju roku 2000 wydała swoją kolejną płytę Clair Obscur. Znajdujemy na niej kilka duetów, z których proponuję wysłuchanie duetu z jej własnym mężem Jacques'em Jitronkiem. Zanim jednak oddamy się słuchaniu piosenki, chcę podkreślić, że chociaż François Hardy nie występuje już na koncertach, jest nadal aktywna zawodowo, o czym najlepiej świadczy jej najnowsza płyta, o której mówić będę w następnym wydaniu magazynu Piosenki Francuskiej. A teraz oddajmy głos François Hardy i Jacques'owi Jitronkowi. Puisque vous partez en voyage.
Il la remercie hein, de l'avoir accompagné la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ses journaux, ses cigares, tout ça.
C'est... Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage...
Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage. Préparer mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. Tous les jours
et retourner dans notre cage pour nous attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Ah, il espère que c'est un fumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Quoi encore? Oh là.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins ou davantage pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi, je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure. Je viens,
j'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.